Dzieje apostolskie 27, 1 do 14. A gdy postanowiono, że mamy odpłynąć do Italii, przekazano Pawła i kilku innych więźniów setnikowi kohorty cesarskiej imieniem Juliusz. Wsiedliśmy więc na statek Adramyteński, który miał płynąć do portów azjatyckich i wyruszyliśmy w drogę w towarzystwie Arystarcha, Macedończyka z Tesaloniki. Następnego dnia wylądowaliśmy w Sydonie, a Juliusz, oprzedłszy się z Pawłem po ludzku, pozwolił mu pójść do przyjaciół, aby się zatroszczyli o niego. A wyruszywszy stamtąd, płynęliśmy pod osłoną Cypru, gdyż wiatry były przeciwne. A przypłynąwszy otwarte morze na wysokości Cylicji i Pamfilii, przybyliśmy do Miry w Licji. Tam zastał setnik statek aleksandryjski, który płynął do Italii i przesadził nas na niego. Przez wiele dni płynęliśmy wolno i dotarliśmy z trudem na wysokość Knidos, ponieważ jednak wiatr nie pozwalał nam posuwać się naprzód. Popłynęliśmy, począwszy od Salmonu pod osłoną Krety, a posuwając się z trudem wzdłuż niej, dobiliśmy do pewnego miejsca, które zwano Piękne Przystanie w pobliżu miasta Lasea. A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo jej okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł, mówiąc: mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik zważał raczej na setnika, na sternika i właściciela statku, niż na to, co Paweł mówił. Ponieważ zaś przystań nie nadawała się do przezimowania, większość uradziła wyruszyć stąd w drogę i dostać się, jakoś do Feniksu, przystani na Krecie, otwartej na południowo-zachodnią i północno-zachodnią stronę, i tam przezimować. Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwicę i płynęli wzdłuż wybrzeży Krety, lecz wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wicher zwany Eurakylon do tego miejsca. Dlaczego postanowiono, czy dlaczego Paweł to opisuje, czy może Łukasz opisuje? Bo to jest ważne wydarzenie. Nie tylko dlatego, że Paweł gdzieś tam dotarł. Ważne wydarzenie, które ma nas czegoś nauczyć. Bo po pierwsze, Paweł był więźniem dlatego, że tak postanowił służyć Bogu. Wykonać Boże zadanie, wiedząc o tym, że go w Jerozolimie pochwycą. O to mówiliśmy wczoraj, tak? Wiedząc, że tam będzie związany, że będzie w niebezpieczeństwie. Myślę, że nie od razu wiedział, jak długo będzie siedział w więzieniu, a siedział w więzieniu 2 lata, a później w Rzymie jeszcze 2 lata. Więc w tym momencie siedział już 2 lata w więzieniu, miał dotrzeć na wyspy, do Italii, stanąć przed cesarzem. Nie było to łatwe, bo Paweł był aktywnym człowiekiem, lubiał działać, lubiał nieść Ewangelię, takie miał powołanie. Wiemy, że dzięki temu pobytowi w więzieniu mamy napisane listy, bo stamtąd pisał listy. I one trwają. To, co Paweł mówił, może gdzieś tam zaginęło, ale to, co napisał, zostało, tak? I czasami tak się dzieje w naszym życiu, że dzieje się coś, co jest nam niewygodne, co jest bólem, na co się nie zgadzamy do końca, nawet jeżeli wiemy, że to jest Boża wola, ale to przynosi później owoc, tak? To przynosi owoc. Pamiętam, jak moja żona, pobieraliśmy się, Kazimierz Sosulski udzielał nam ślubu i ślubowanie dla żony było takie: biorę cię sobie za męża i będę ci wierna i tak dalej. I było na koniec: i posłuszna aż do śmierci. Moja żona wszystko powiedziała oprócz posłuszna. I myślała, że to jej się uda, ale Kazimierz na nią spojrzał i powiedział: i posłuszna. I nastąpiło długie milczenie. Już myślałem, że się nie zdecyduje. Ale się zdecydowała. Zdecydowała i posłuszna. I wydawało się, że to nie ma znaczenia, ale kiedy przyszedł okres menopauzy, powiedziała: wiesz, to jest dla mnie błogosławieństwo być posłuszną. Bo wiele ciśnienie ze mnie spada. bo mogę być z Tobą, bo wiem, że jesteś filarem. Tego się nauczyłam. To jest błogosławieństwo. Jak wspominamy tamten czas, to jest to dobry czas. Więc, drodzy, świadomość tego, że stajemy Bogu do dyspozycji, czasami jednak przychodzi zwątpienie, czy na pewno aż dotąd musieliśmy Bogu ślubować. Czy na pewno aż tak powinniśmy Bogu służyć? Czy Bóg tego od nas wymaga? Paweł wiedział, bo anioł mu z nieba objawił, że to jest Boża wola, więc został więźniem. Jako więzień miał pewne przywileje, bo Bóg był z nim, ale jednak to było więzienie. Był ograniczony, był w pewnej trudności i odwołał się do sądu cesarskiego. Więc wsadzono go na statek i pod eskortą zaczął się przemieszczać. Wiecie, co to znaczy dla was? Zmiana może nie miasta, bo żyjecie w tym mieście, ale rejonu czy sposobu. To jest jakby przenieść się w inny rejon, tak? Jerozolima była ważna, Palestyna była ważna, ale to nie Palestyna wtedy rządziła. To Rzym rządził. Więc dostać się w miejsce wpływu, w miejsce, gdzie są centralne władze, skąd rozchodzą się decyzje, to było ważne, tak? I Paweł właśnie tam zmierzał. I chcę wam powiedzieć, że Bóg chce was przenieść w miejsce wpływu, tak? W miejsce, gdzie będziecie mogli świadczyć i mówić. W miejsce, gdzie Bóg za wami stanie, niezależnie od okoliczności, które są po drodze. A po drodze było więzienie, czyli pewne ograniczenie, tak? Ale w tym więzieniu wielka też efektywność pracy, listy, płodność wielka, tak? Po drugie, apostoł Paweł, kiedy był na tym statku i kiedy widział, że już pora jest nie taka, bo... No dlaczego widział, że pora jest nie taka? Bo były przeciwne wiatry. I zamiast płynąć szybko, płynęli powoli. To się nazywa halsować musieli, tak? Się nauczyłem, byłem niedawno na żaglach. Jednym halsem trzeba płynąć długo, jeżeli to jest w morzu, a myśmy byli na jezioraku, to jest krótkie, wąskie jezioro, a długie, więc trzeba było tych zwrotów robić co chwilę. I się powoli płynęło. Jak na motorze ktoś, motorówką ktoś poszedł, a myśmy halsowali cały dzień, zanim gdzieś tam dopłynęliśmy, tak? Czyli posuwali się, bo wiatr nie był powoli, bo wiatr był przeciwny, nie był właściwy do tego kierunku. A czas mijał. Mówią, że biednemu to zawsze wiatr w oczy, tak? Mieli wiatr w oczy. I mogli wtedy powiedzieć, co to się stało z wami? Inni mogli powiedzieć, tak? Pamiętam, że kiedyś rozbiłem samochód, poszedł do kasacji, mi się nic nie stało. Było trochę złe oznakowanie. Tir zasłonił mi znak, więc nie wiedziałem, że już jestem na drodze o ruchu dwustronnym. Myślałem, że jestem tak na dwupasmówce w jednym kierunku i wyjechałem na czołówkę, musiałem uciekać. Skasowałem samochód. I zadzwoniłem do braci i powiedziałem, moich przyjaciół, słuchajcie, pomódźcie się. Mam taki, stoję przy samochodzie, rozczaskany, mi się nic nie stało, ale jakoś tak mi przykro. Jechałem ze służby, trudne słowo było, trudny czas tam był i Bóg się przyznał do tego. A teraz stoję i są odskosowany, jak ja do domu się dostanę? Pomódźcie się o mnie. I pierwsze pytanie, co nawywijałeś, że Bóg do tego dopuścił? Stałem przy rozbitym samochodzie, potrzebowałem podniesienia, a pierwsze pytanie, gdzie zgrzeszyłeś? Czy już zrobiłeś rachunek sumienia? Czy już pokutowałeś? I siadłem tam w samochodzie, zanim mnie schodowali, czy wzięli na lawetę. I zapłakałem, powiedziałem, kiedy syn do mnie zadzwonił, płakałem, powiedziałem, nie płaczę dlatego, że samochód rozbiłem, ale dlatego, że jakieś takie współczucie jest dziwne chrześcijan. Od razu się pytają, gdzie zgrzeszyłeś. Tak diabeł czekał tylko na nasze grzechy i wtedy nas karał, tak? A ja myślę, że diabeł nas atakuje bardziej wtedy, kiedy nie grzeszymy. Kiedy jesteśmy ekspansyjni dla Królestwa Bożego. I mogli się niektórzy pytać, coś z tym Pawłem, a mówić, coś z tym Pawłem nie tak. Nie idzie mu, ma wiatr w oczy. Nie dość, że jest w więzieniu, nie dość, że nie ma takiej przychylności jakby, jak inni, to jednak wiatr nawet mu jest przeciwny. Wszystko jest mu przeciwne. To nie zawsze jest łatwy czas, tak? Kiedy się podejmujesz zmiany miejsca na miejsce, w którym Bóg cię chce mieć w inny sposób, bo to jest takie miejsce dorastania teraz wasze, tak? To jest tak, jak młodzi dorastają, już tak nie wiedzą, czy są panami, czy sługami. Tak? Młodzi jesteście tak czasami? Nie wiadomo, kto to jest. Mój syn do mnie przychodził i mówi, tato, muszę cię pouczyć. Powiedziałem, synu, zanim ty mnie pouczysz, to jeszcze trochę minie. Ja rozumiem, że ja pewnych rzeczy technicznych nie wiem, ale ja znam życie, więc mnie nie pouczaj, bo to ja ciebie pouczę. Tak? Tato, ja już mam 18 lat. To się możesz ożenić. Ale mnie nie pouczaj. Ale taki okres każdy z nas przechodził. Buntowaliśmy się. Tak? Drodzy, więc kiedy przechodzisz z tego miejsca takiego, nie wiadomo kto jesteś, rozwoju, wszystko się dzieje, mężczyzna staje się taki, te mięśnie, bicepsy, tak, kształt, kobieta bioderka dostaje i inne rzeczy, już robi się kobietą, już patrzy na siebie jak na kobietę, to przychodzi czas, że będzie zmieniać miejsce. Założy swój dom, rodzinę, a za tym idą pewne obowiązki, tak? Ale nie wszystko jest proste. Wiecie, kiedy moja... Ja tylko rosół jadę u mojej mamy. I kiedy ożeniłem się, moja żona ugotowała zupę, bo ona do dzisiaj musi być zupa i drugie danie. Więc, a ja to tak niekoniecznie. I postawiła zupę przede mną młoda małżonka. I mówi, kochanie, to dla ciebie. A ja tak patrzyłem, przymierzałem się, wąchałem. I ona mówi, nie lubisz zup. Ja mówię, tak myślę, że ta chyba nie jest odpowiednia. Ale jeszcze nie skosztowałeś. Godzinę czasu siedziała przy mnie ze łzami w oczach i mówiła, skosztuj. Dwie łyżki, a później możesz odstawić. Naprawdę dobrze gotuje. Dopiero się szła za mąż. Dobrze gotuje. Moja mama dobrze gotuje. Ale jej tego nie powiedziałem. Chcę konkurować z moją mamą. Ona całe życie to robiła. Ale skosztowałem, dobre było, zjadłem. I ona mówi, halleluja, przełamałeś się, ale tak 2 lata trwało. Siadała przy mnie i mnie namawiała, zjedz 2 łyżki. Coś się trudno przestawia. Więc ten okres przejściowy wcale nie jest łatwy. Myślała, że ją na rękach będę nosił, że prawie się do niej będę modlił. Tak? A ja zupy nie chciałem jeść. I mówiła mi, skarpetki nie kładzie się, zwłaszcza takie, jak się chodzi w gumowych butach. Jestem lekarzem, czy byłem lekarzem weterynarii, więc wiecie, to takie skarpetki stojące. Nie kładzie się pod stołem, a mi przeszkadzały i ściągałem. Też mnie musiała uczyć. Mówię, nie wiedziałem, że to małżeństwo jest takie trudne. Nie byłem łatwym facetem. Ale jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Docieraliśmy się. Więc miejsce przejściowe, czy czas przejściowy nie jest łatwy dla nikogo. Bo nie jesteśmy idealni. Albo sytuacja nie jest idealna. Tak? Dzisiaj nam było łatwiej trochę w systemie komunistycznym. Ale dzisiaj młodzi, jak chcą mieszkać, pobrać się, to moja córka za wynajem mieszkania 40, chyba 2 metry kwadratowe we Wrocławiu płaciła 1600 zł. Powiedziała, tato, to całe nasze pensje idą na mieszkanie. A gdzie życie? Jak żyć? Ci, którzy mają już mieszkania, tego nie widzą. Ja teraz rozumiem, co ci na Zachodzie mówili, jak spłacisz już mortgage, czyli ten kredyt mieszkaniowy, to jesteś pan. Ja mówię, co oni głupoty opowiadają? Wpłacisz do spółdzielni, masz mieszkanie. Tak u nas kiedyś było. Dzisiaj już tak nie jest. Problem, tak? Okres przejściowy. Ale Bóg chce, żebyśmy przeszli przez ten okres przejściowy i stanęli w nowym miejscu, żeby Królestwo Boże się poszerzyło. Żeśmy coś więcej wzięli. Żeśmy mieli pragnienie. Żeśmy zobaczyli możliwości. Bo kiedy coś pragniesz? Tak? Kiedy? Kiedy coś zobaczysz, tak? Babcia opowiadała, kiedy dziadek służył w wojsku i zawieźli go na granicę niemiecką, a mieszkali koło Zbaraża, to jak tylko zwrócił po służbie wojskowej, to zaczął budować dom. Wybudował dom, wprawdzie z gliny zmieszanej ze słomą, czy sieczką, nie wiem z czym tam, to cokolwiek tam było, zmieszali z czymś glinę, ale wybudował dom na modłę tych niemieckich, bo widział. I oni mówią, skąd ty taki z ganeczkiem i kilka izb w domu? Przedtem była jedna izba i kuchnia i do widzenia. I przychodzili nawet możni patrzeć, co on to wymodził. A on mówi, bo ja widziałem, bo ja tam byłem i to ludzie tak żyją. Tak? Wiecie? Żeby czegoś tak zapragnąć, to trzeba zobaczyć, że to jest dobre. I w ogóle zobaczyć, tak? Jeżeli człowiek pójdzie tam do Rzymu i zobaczy możliwości, że można mieć wpływ, że można rozmawiać z ludźmi decydującymi, że można się o nich modlić, że można stanąć na rynku, tak jak Paweł stanął na Areopagu i głosić słowo, to nagle poszerzają ci się możliwości. Wychodzić za ścianka. Wprawdzie lubię to nie za ścianek, ale czasami nawet w Warszawie można mieć za ścianek, tak? Można wyjść za ścianka. I Bóg chce was wyprowadzić za ścianka. Ale nie mówi, że będzie to proste. I wiatr będzie przeciwny. I pora na pływanie minie. I trzeba zimować w porcie, gdzie nie można zimować. Wszystko się nie układa. Ale Paweł słuchał Boga, bo Paweł oprócz tego, że był apostołem, napisane jest, że w Antiochii prorokami byli, tak? Barnaba, Paweł, Sylas. Więc Paweł był prorokiem. Modlił się do Boga i Bóg mu mówił. I on nie patrzył tylko na to, co cielesne. Patrzył na to, co duchowe. Tak często wzrok nasz zatrzymuje się na tym, co cielesne i zatrzymuje nasze chcenie i mówi się, chciałby, cię boi, tak? Niby chce, a się boi. A tak a propos, to nie wiem, jak było w życiu waszego pastora, ale większość pastorów mówi, pytam się, jak się ożeniłeś? Kto się komu oświadczył? On mówi tak, wygląda na to, że ja. Ale gdyby mnie nie zmotywowała i gdyby mi nie podpowiedziała, to bym jeszcze ze 2 lata chodził. Tak samo? Moja też. Kupiłem jej coś tam, jakiś prezent, ona mówi, coś drogiego kupiłem. A ona tak popatrzała i mówi, co nie cieszysz się? Ona mówi, gdyby to były kwiaty i gdybyś do nich jeszcze coś powiedział. Jakoś załapałem, o co chodzi. Wiecie, to ja się wyprułem z kasy, a ona się nie cieszy. Więc wziąłem ją na przechadzkę i nazbierałem polnych kwiatów, polnymi się oświadczyłem. Był lipiec, piękna pora. I uklęknąłem, ludzie się patrzyli, sianokosy były. Się oświadczyłem. Drodzy, zrozumiałem, że czasami taki polny, bukiet polnych kwiatów może więcej radości zrobić, jak nie wiadomo, jakie perfumy. Drodzy, Bóg chce, żebyście stanęli w nowym miejscu. Ale Bóg też chce, żebyście patrząc na przeciwności nie cofnęli się do tyłu. Żebyście nie byli ludźmi, którzy mówią niemożliwe. Żebyście nie byli ludźmi, którzy zniechęcają was, siebie nawzajem. Byłem kiedyś w kościele baptystów, usługiwałem i usługiwał ówczesny ich prezbiter naczelny. Nie wiem, czy on Myśmy byli inkognito, byliśmy na wczasach i poszliśmy tylko na nabożeństwo, był najbliższy kościół baptystyczny, więc poszliśmy tam, to nasi bracia. I on głosił na temat darów duchowych i mówił tak. Wiecie, nie można wkładać rąk, bo nie wiadomo, czy ktoś ma demony, czy nie. I przejdą na ciebie. Dobrze jest, jeżeli w ogóle dary funkcjonują, wiecie, ale to tyle niebezpieczeństw. A proroctwa to niosą takie niebezpieczeństwa, a uzdrawianie takie. I ja do niego poszedłem po nabożeństwie i powiedziałem, wiesz co, tak wszystkich skutecznie przestraszyłeś. Niby miałeś, bracie, zareklamować, czy powiedzieć dobrze o darach, a tak wszystkich przestraszyłeś, że nikt nie w to nie wejdzie. Kiedy moja córka bała się wsiąść za samochód, powiedziałem, ty sobie dasz radę. Ale dałem mi stary samochód. Siadaj za kierownicę, oswoisz się, to jest tamto, wytłumaczyłem jej. I ona tak, jak się oswoiła, a kiedy już się trochę nauczyła jeździć i zacząłem ją posyłać na kurs, to mówiłem, wiesz co, ale uważaj na drodze. Pamiętaj, że jak cofasz, tam słupek stoi. Ona mówi, tato, przecież wcześniej mi nie mówiłeś, bo przecież wcześniej miałeś barierę umysłową. I chciałem tą barierę złamać, a teraz chcę ci powiedzieć, że to jest niebezpieczne, bo ty już chcesz, tak? Więc czasami trzeba najpierw zachęcić po to, żeby później wyhamować. Troszeczkę. Ale nie możesz najpierw hamować. Nie możesz najpierw hamować. Bo ludzie z reguły się boją nowego. Więc jeżeli przed nowym ludzi straszysz, to oni w to nie wejdą. Potrzebujecie wejrzenia proroczego. Potrzebujecie objawienia, które kiedy będą słabnąć wasze siły, powie wam, Bóg coś obiecał. Bóg wam pobłogosławi. Bóg nam pobłogosławi. Bóg jest dobry. Ale trzeba pamiętać na słowa prorocze, tak? Bo one są nie tylko na dzisiaj. Czasami się wydaje, że to tylko na dzisiaj, a to słowo często jest ho, ho, jak do przodu. Taki jest Bóg. Cudowny. Ale drodzy, czasami jednak Bóg mówi, tak jak powiedział do Pawła, a w tej niewygodnej przystani nie nadającej się na zimowanie trzeba zostać, bo grozi wam grozi niebezpieczeństwo. Ale czasami ludzie są tacy, jak już zaczną coś, to nie chcą przestać. Nie chcą się zatrzymać. A ja wypraktykowałem to. U mnie też tak było. I widzę po tych, którzy służą, też tak jest. To jest jakaś reguła, może nie u wszystkich stosowana, ale jest, że kiedy przychodzi obdarowanie, mój znajomy na przykład dostał dar języków, to 2 dni bez przerwy mówił językami. Nie mógł przerwać. Jechał autobusem, jeżeli ktoś go zapytał, on chciał odpowiedzieć, to mówił na językach. Nie panował nad tym. Znam człowieka, który kiedy zaczął prorokować, jechał samochodem i modlił się i prorokował, cały czas prorokował. I tak mu dobrze było. I kiedy chciał wysiąść z samochodu, musiał coś załatwić. Nie wiem, czy zatankować, nie wiem, co on tam robił. Ale powiadam, musiał wyjść z samochodu, coś załatwić. Mówił, Panie Boże, teraz zaczekaj tu w samochodzie, a ja będę to załatwić. I wszyscy się śmiali, jak on to opowiadał. Ale on mówi, ale autentycznie. Wtedy to było tak, że to przychodziło tak mocno. I kiedy człowiek już tak chciał w tym funkcjonować, to nagle znikło. I na przykład, kiedy ja zacząłem prorokować, prorokowałem każdego dnia, kiedykolwiek chciałem, prorokowałem. A po pewnym czasie, nie wiem, jak to trwało, parę miesięcy, znikło, nie ma. I chodziłem i mówiłem, Boże, nie mówisz do mnie. Z początku było fajnie, bo odpocząłem. Ale po pewnym czasie mówiłem, nie mówisz, dlaczego do mnie nie mówisz? I Bóg milczał i nic nie mówił. I chodziliśmy z żoną. Moja żona też prorokuje rzadziej niż ja, ale prorokuje. Bardziej tłumaczy obce języki. Więc chodziliśmy i modliliśmy się. Boże, zrób coś. Już nam niewygodnie. Już chcemy Cię słyszeć. Chcemy czytać Biblię. I to słowo w Biblii nie było ożywione też. I taka jakaś bariera powstała. I za jakiś czas przyszło łagodnie, ale wiecie, co zauważyłem? W innym wymiarze. To jest tak jak... Jakby to powiedzieć. Jak pierwszy raz wziąłem moją żonę za rękę, to każda moja komórka drżała. Tak? Po prostu nie to, że byłem taki napalony na nią, ale po prostu to było takie emocjonalne przeżycie, że tak się cieszyłem i to było takie wielkie dla mnie. A dzisiaj ją obejmuję i parę komórek drży, ale nie wszystkie. Po prostu to jest już normalne. Tak? To jest normalne. My się kochamy i to nie jest już dla mnie wydarzenie. Bo to jest dla mnie normalne, że żona przychodzi, się do mnie przytuli, że ją obejmę, że się pocałujemy. To jest normalne. To nie jest już tak emocjonalne przeżycie, jak było kiedyś. Ale kiedyś, jak widzieliśmy się od czasu do czasu, jak ją za rękę złapałem, to po prostu samo niebo. Więc pewne rzeczy muszą przyjść do normalności, bo psychicznie człowiek by nie wytrzymał takiego naporu. Gdybym co chwilę przeżywał, kiedy tylko dotknę żonę, takie uniesienie, to bym chyba zgłupiał. Albo nic bym nie mógł robić. A ja muszę przecież zarabiać, tak? Ja muszę się czymś zająć. To musi być normalne. A wracając do darów duchowych, to wam powiem jeszcze takie wydarzenie. Kiedyś modliłem się takiego mojego znajomego, wtedy jeszcze nie był moim znajomym, ale modliłem się o niego, on przeżył przez Duchu Świętym i dostał dar uzdrawiania. Ja wkładał ręce na ludzi, to oni byli uzdrawiani, tak 90%. I kiedy bardzo często, dziś może około 50 ludzi upadało, kiedy on się modlił. I on wcale nikt mu nie popychał, po prostu modlił się. I on dostał takiego, jakby to powiedzieć, zachęty, tak? Że byliśmy kiedyś z żoną u nich w domu i dzwoni ktoś do drzwi. A to może było 3 miesiące, jak on przeżył przez Duchu Świętym i tak zaczął działać. Ludzie już wiedzieli, że Bóg go tak używa, więc do niego przyjeżdżali ludzie. Zapowiadali się, nie zapowiadali się. Przyjeżdżali z uzdrowieniem, z depresją, po uzdrowieniu z depresji, z chorób, po poradę, żeby się o nich tylko pomodlił. I my siedzimy, pijemy kawę, dzwoni ktoś do drzwi. A on już szabada hotoki, ręka do góry i goni do drzwi. I ja myślę, co mu się stało? A on otwiera drzwi i wkłada rękę na faceta i facet ucieka, bo to był listonosz. Ja mówię, co ty wyrabiasz? A on mówi, takie miałem przekonanie, że to ktoś przyszedł po modlitwę i ja już nie mogłem czekać, aż wejdzie i go. I rozeszła się wieść, że walnięty. I musiał odbudowywać swój autorytet wśród sąsiadów, wśród innych, bo myśleli, że mu się pomieszało. Bo to nie jest naturalne zachowanie, rozumiecie? Można z Bogiem przeżywać, ale Bóg nie chce, żeśmy na wariatów wyszli. Więc chce, żeby pewne rzeczy sprowadzić do pewnej normy, tak? Więc żebyś ochłonął, to trzeba ci to zabrać. Kiedy dwoje ludzi chodzi, to mój znajomy pastor nie udziela ślubu, dopóki się nie pokłócą. Pyta się, pokłóciliście się? Nie. To chodźcie dalej. No ale dlaczego? Przecież mamy... Przecież my jesteśmy w jedności. Dlaczego chcesz, żebyśmy się pokłócili? Mówię, bo takie jest powiedzenie, jak wielka miłość, tak? Wielka nienawiść, tak? Jeżeli ludzie nie nauczą się godzić, jednać, przebaczać, to lepiej niech się nie żenią. Bo niektórzy nie umieją przebaczać. Więc niech się nauczą. A kiedy się nauczą? Kiedy się pokłócą. Więc musi przyjść pewna normalność. I Bóg czasami chce, żebyśmy w takiej przystani zostali na pewien moment, żeby rzeczy naszły na swoje miejsce. Żeby już nie było wartości dodanych. Tak to się nazywa? Są wartości dodane? Są wartości dodane. Nie wiem do czego, ale są. Czyli żeby nie było do proroctwa dodatku emocji. Bo emocje czasami mówią więcej niż proroctwo. Więc żeby to było powiedziane normalnie. Pamiętam, kiedyś zacząłem prorokować i był taki ze wschodniej granicy, już nie powiem z jakiego państwa, żeby się nie czuli obrażeni, ale za wschodu. Prorok, ja prorokowałem, on do mnie przyszedł, powiedział, nie uznaję twojego prorokowania. Ja powiedziałem, a rozumiałeś wszystko? Mówi, ja nie muszę rozumieć, ja widzę, jak ty to robisz. Ty mówisz tak, jakbyś rozmawiał przy herbacie. A u nas to prorok, oczy mu się przewracają, głos drży, ręce do góry i to jest takie święte, to po prostu włosy dęba stają. I powiedziałem, może to tak i czasami jest. Ale z tego, co ja wiem, to mi tak było na początku. przychodziło takie poruszenie, namaszczenie, że ja nad tym nie panowałem, ale ja nie lubię nie panować. Ja chcę słyszeć i ja chcę mieć chociaż chwilę, żeby to przeszło przez mój rozum, bo przecież nie wyłącza się rozumu, tak? Nie wyłącza się? A mogę dowcip powiedzieć, tak? Ponoć jeden dowcip jest wskazany. To nie jest chrześcijański dowcip, ale jest w temacie. Czy słyszeliście o tym, jak blondynka poszła kupić telefon komórkowy? Poszła kupić telefon komórkowy, ale zasada handlu, nie wiem, czy macie tu handlowców, jest taka, że na przykład facetowi nie można dać więcej rzeczy do wyboru jak 5. Jak dasz mu 6, to nie kupi. Więc jeżeli dobry sprzedawca to jest taki, wydekłada ci 4 rzeczy, mówisz, że to zastanowisz się, ale chcesz następną, to on jedną ci zawsze zabierze. Na ladzie musi być 4. Wtedy dokonasz wyboru, bo jak jest za duży wybór, człowiek głupieje, tak? A ona szła do salonu i wiedziała, że tych komórek będzie więcej. Więc wzięła sobie szatynkę do pomocy. Kiedy wybierała tak. Model dobry, kolor niedobry. Kolor dobry, funkcji za mało. I tak 2 godziny. I wreszcie szatynka do niej przychodzi i mówi, przyniosła jej taką, ja chyba mam szarą, zaraz zobaczę. O, nie wyłączyłem głosu, muszę wyłączyć. Szara, tak? Komórka. Przynosi jej komórkę, no nie taką dobrą jak ta. Przynosi jej komórkę i mówi, tą szarą, kup. A ona mówi, szara, różowa gdyby była, szara. A ta szatynka do niej mówi, kup, będziesz miała przynajmniej jedną szarą komórkę. A niektórzy chrześcijanie się zachowują, jakby nie mieli szarych komórek. A Biblia mówi, że Bóg daje nam trzeźwe myślenie, tak? Więc potrzebujemy myśleć. I kiedy przychodzi obdarowanie, to Bóg ci rozumu nie zabiera, ty myślisz. I potrzebujesz analizować. I powiedziałem, kiedy już ileś czasu jestem z Panem, to ja muszę na spokojnie to robić, nie w emocjach. Bo emocje dodają wartości, które nie są od Boga. Może moje, a ludzie czasami myślą, że to Boże, albo czasami prorok mówi, że to Boże. A to jest Jego, nie Boże. Uczciwość wymaga, żeśmy mówili to, co Boże. A kiedy to nie jest Boże, to mówisz, to ja ci mówię. To ja ci radzę. Na podstawie tego, co Bóg mi objawił, to ja ci radzę, ale to jest moje. I ty możesz z tym zrobić, co ty chcesz. Bo to jest moje. Więc żeby taka normalność przyszła, Bóg ci zabiera dar na pewien czas. Żeby człowiek zapragnął, docenił przede wszystkim. Później nauczył się z tym żyć. I kiedy Bóg przyszedł znowu do nas tym obdarowaniem, mogliśmy funkcjonować normalnie. I już nie musieliśmy egzaltacji wielkiej mieć. To było takie normalne. Więc czasami potrzebujemy dla normalności lasea. Lasea, dobrze. Taką przystań, lasea. Gdzie nabieramy normalności, chociaż warunki są niesprzyjające, chociaż to nie jest niby przygotowane, ale nabieramy normalności. A później dopiero można płynąć dalej. Ale kiedy ludzie idą dalej w porywie, a tutaj setnik posłuchał, raczej kogo posłuchał? Gdybyśmy chcieli to przełożyć na nas chrześcijański język, starych wyjadaczy. Ludzie, którzy się nawrócili dawno, dawno temu. Oni znają zasady, tak? Ludzie, którzy dawno temu poznali teologię pewną i ona się kiedyś sprawdzała. Ale nie zawsze się taka teologia sprawdza. Powiem wam jeszcze jedno, że ja historię lubię opowiadać. Ja nie jestem teologiem. Kiedy pastorowałem, miałem takiego starszego, który kiedyś podszedł do mnie i mówi tak, pastorze, cierpiałem dla Chrystusa. Ja mówię, jak ty cierpiałeś dla Chrystusa? A on do mnie, nawet byłem zabity dla Chrystusa i Bóg mnie wskrzesił. Ja mówię, o, ale powiedz mi, jak to było. On mówi, poszedłem na targ. I na targu zobaczyłem faceta, który sprzedawał święte figurki. Drewniane, rzeźbiarz.
I tak popatrzyłem na ceny i ta duża figurka była tańsza od tej małej. I się zastanowiłem, dlaczego. Zacząłem sprawdzać i okazuje się, że ta duża była toczona już przez korniki. I podszedł do tego sprzedawcy i mówi, ja wiem, jak ty sprzedajesz. Stoczone przez korniki figurki, niby takie święte. I zaczął mu tam mówić, a facet wziął tą figurkę i go w łeb. I mówi, 3 godziny byłem nieżywy dla Chrystusa. A to było po nabożeństwie, ludzie słuchali. A ja do niego mówię, nie bracie, dla Chrystusa, dla swojej własnej głupoty. Bo kto to tak Ewangelię głosi? My nie jesteśmy za króla ćwieczka. To ludzi inaczej się już teraz podchodzi, tak? Nie można ludzi atakować. Bo ja pamiętam, już się nawróciłem, jeszcze nie zdecydowałem, w jakim kościele będę. Chodziłem do 2 kościołów, się nawróciłem. Jak moja bardzo delikatna, wyważona żona raz coś powiedziała przeciwko kościołowi katolickiemu, to jak wstałem, powiedziałem sobie, nie życzę. Jeszcze raz coś powiesz i będziesz miała problem. Poczułem się, jakby mnie zdradziła, rozumiecie? Bo to ciągle był jeszcze mój kościół. I ktoś nagle go zaatakował, więc mi nie... My tak czasami działamy, nie na zasadzie rozumu, tylko emocji. On mnie zaatakował. Więc wtedy nie słuchasz jego racji i argumentów, czujesz się w zagrożeniu i nie przyjmujesz w ogóle tego, co on ci mówi. I to jest bez sensu wtedy. Można się pozabijać i tak nie dojdziecie do ładu. Nie wolno ludzi obrażać. Albo miałem ślub, zaprosiłem kolegów z akademika, na studiach się żeniłem. Oni przyszli, byli na moim ślubie, a kiedy oni się żenili, ja powiedziałem, ale my na takie pogańskie rzeczy nie chodzimy. Tak? A później zaprosiłem ich na jakąś inną uroczystość i oni powiedzieli, a my na takie rzeczy nie chodzimy. A co ty myślisz, że jesteś lepszy od nas? To ty do nas nie pójdziesz, a nam każesz do siebie chodzić? A kim ty jesteś? I zerwali ze mną kontakt. I mogłem im głosić Ewangelię, bo z początku chcieli słuchać i nie mogłem. I jeden niedawno się powiesił. I mam obciążone sumienie, bo odszedł niezbawiony. A mogłem mu głosić Ewangelię, ale go obraziłem. My musimy mieć mądrość, tak? Więc czasami człowiek pójdzie za daleko, za ciosem, radząc się, bo kiedyś tak było. Co z tego, że kiedyś tak było, jak teraz już tak nie jest? Się zmieniło. Nie można tak działać, tak? Kiedyś można było, ludzie byli prości, mniej oczytani. Dzisiaj ludzie są oczytani. To nie jest banda głupców, którzy siedzą przed tobą i ty możesz im głupoty gadać. I się wymączać, tak? Są ludzie oczytani, mądrzy. Na ile mądrzy, na tyle mądrzy, ale mają jakąś wiedzę, tak? Mają. I nie można im wpierać, że czarne jest białe. Nie można. Drodzy, nie posłuchali Pawła. Bo wydawało się, że powiały przychylne wiatry. Ale Paweł miał objawienie, to raz. A po drugie, on wiedział, że przyroda reaguje tak, a nie inaczej. Nie? Że w tym czasie będą sztormy, bo się prądy powietrzne ścierają. Powiedział, przewiduję, że będziemy w niebezpieczeństwie. Nie płyńmy. Nie płyńmy. Czasami trzeba się wycofać. Czasami trzeba zastopować. Tak? Powiem wam historię takie z małżeństwa. Mojej żony nie ma, to mogę mówić. Myśmy brali 2 śluby. Cywilny po to, żeby mieć pokój małżeński w akademiku. Ale ślub kościelny zaplanowaliśmy. Jak ja wezmę chrzest, a chrzest było baptysterium, musiałem czekać, żeby będzie ciepło na dworze. Zrobiono chrzest we Wrocławiu dopiero w czerwcu. Więc zaplanowaliśmy, że na wakacjach sobie weźmiemy ślub. I w zasadzie to była moja żona, bo już mieliśmy obrączki, ona miała moje nazwisko, nie mieszkaliśmy razem. I pastor do mnie powiedział, Ryszard, w zasadzie jesteście małżeństwem, powiedziałem pastorze. Małżeństwo jest tak ważna rzecz. I ja widzę, jak ludzie żyją czasami. Moi rodzice dobrze żyli, ale ja widziałem, jak ludzie żyją. Powiedziałem, ja nie chcę zaczynać małżeństwa bez błogosławieństwa. Ja nie tknę mojej żony, dopóki nas nie pobłogosławicie w kościele. 5 roku to trwało. dopiero we wrześniu braliśmy ślub i tak kiedyś pamiętam, wróciłem z pola, moi rodzice byli rolnikami, zmęczony, wykąpałem się i ubrałem i gonię o 10 wieczorem, czy już prawie noc, tak? Gonię do, żeby ją tylko zobaczyć. A ona czekała na mnie, zrobiła sobie oko. Po prostu taką ładną bluzeczkę ubrała i ten dekolt był taki fajny. I w ogóle wszystko było takie fajne. I ja tak przyszedłem, stanąłem w drzwiach i zdębiałem. I mówię, idę do domu. Ona mówi, wejdź chociaż na herbatę. Ja mówię, wiesz co, tak dzisiaj wyglądasz. Ja mam takie emocje, że nawet twoje rodzice nam nie przeszkodzą. I ja nie chcę złamać zasady. Idę do domu. Ona płakała i ja płakałem. Szedłem całą drogę do domu i płakałem. Ale powiedziałem, muszę przestać. Bo jeżeli zrobię krok dalej, to się nie zatrzymam. Po prostu nie ma siły. Rozum przestaje działać w pewnym momencie, tak? Emocje. Pożądanie. Więc wtedy trzeba powiedzieć do widzenia. Zwijam namiot, jadę do domu. Nie ma sprawy. Żeby diabeł mnie nie dopadł. Że później jakieś przekleństwo się za mną nie ciągnęło. Żeśmy nie wprowadzili złych zasad. Czasami trzeba umieć zrezygnować. Powiedzieć stop. Chociaż wszyscy robią inaczej, ja zrobię tak, jak powinno być, żeby było błogosławieństwo. Bo to Bóg napełnia Kościół, tak? To Bóg zbawia ludzi. To Bóg daje Ducha Świętego, który przekonuje. Który wprawia ciebie w taki stan uniesienia przed Bogiem, zrozumienia Bożych rzeczy. Więc nie bój się, że ta przystań jest niewygodna. Jeżeli Bóg mówi przezimuj, to przezimuj. I starczy ci. I starczy ci. Po prostu Bóg jest cudowny. Moi znajomi mówili, robili chrzest i nie rozgłaszali tego nigdzie. Miało być tylko 10 osób. Więc kupili 2 kurczaki, czy 3, żeby się najeść. Agapę sobie zrobić po tym. A przyjechało 120 ludzi. A oni tylko 2 kurczaki i 2 chleby. I żona pastora położyła na to rękę i mówi, Boże, ja nie wiem, jak to zrobić, ale to nawet powąchać nie ma co. A ludzie głodni, bo to nad jeziorem było. Słuchajcie, jeden kurczak został. I wszyscy byli najedzeni. I chleba kupę zostało. Może nie 12 koszów, ale zostało. Okazuje się, że Bóg i dzisiaj rozmnaża jedzenie. Oni się zastanawiali, jak to będzie. Ale Bóg rozmnaża jedzenie. Bóg czyni rzeczy niemożliwe. Członkini mojego kościoła jechała do porodu i z takiej górki wpadli w poślizg. Karetką wieźli ją. I lekarz, który siedział obok niej, powiedział, proszę panią, czeka nas albo śmierć, albo kalectwo. A ona powiedziała, panie, ratuj. I samochód stanął w miejscu, na lodzie, z góry jadąc, stanął w miejscu. I lekarz powiedział, ktoś tu jest błogosławiony. Kierowca wyszedł, powiedział, ja tego nie rozumiem. Powinniśmy się na tym drzewie rozwalić, a samochód stanął w miejscu. Bóg takie rzeczy czyni. To, że twoje oczy widzą, że przystań się nie nadaje, to nie znaczy, że ona się nie nadaje. Bo kiedy Bóg przychodzi, to jest odpowiedź. Ale wiecie, chcę wam powiedzieć, że kiedy ludzie szanują proroka, namaszczonego, nie tylko proroka, namaszczonego, tu jest akurat nie mowa o proroku też, to wiecie, co się dzieje? Jest błogosławieństwo. Ktoś jest błogosławiony, tak? Oto ten setnik szanował Pawła, czy nie szanował? Szanował. Pozwolił mu pójść do przyjaciół, tak? W porcie. On dawał mu pewne fory. To nie był Rzymianin, który go gnębił. To był człowiek, który widział namaszczenie nad Pawłem i szanował go i chronił go. I nie wiedział, co robi, a sprowadził błogosławieństwo na ten statek. Bo kiedy statek już ulegał rozbiciu prawie, i ludzie stracili nadzieję na przeżycie. Paweł do nich podchodzi, kiedy popłynęli dalej, gdybyśmy czytali. Paweł mówi, stanął przy mnie anioł i powiedział mi, przed cesarzem stanąć musisz. Daruję ci życie wszystkich. tylko statek się rozbije i towar stracicie. I się tak stało. Powiedział, więc się pościlcie, żebyście mieli siłę pływać, bo się uratujecie, bo Bóg darował mi życie was wszystkich. No ale czy stracili tak naprawdę towar? Wiecie, Bóg jest jeszcze bardziej rewelacyjny, czyli do rzeczy, które obiecał, dodaje jeszcze więcej, kiedy jesteśmy wierni. Oto jest powiedziane, że kiedy przybyli na tą wyspę, to najpierw Paweł uzdrowił naczelnika wyspy, tak? Czy ojca? Ojca jego. A później znoszono mu chorych i niemocnych i opętanych i on ich uwalniał i uzdrawiał, tak? A później oni już nie przynosili chorych, tylko co przynieśli mu? Prowiant, zaopatrzenie. Przyjechał inny statek i oni go zapełnili darami. Czyli tak naprawdę nic nie stracili oprócz statku, tak? Czyli Bóg wynagrodził im to ze względu na Pawła. Ze względu na to, że szanuje się namaszczonych. Szanujcie namaszczonych. Szanujcie namaszczonych. Może nie zawsze są przyjemni, tak? Ja wiem, że prorocy są wredni. Kiedy pastor tak głaszcze po głowie i mówi, ale jesteś siostro fajna, tak? Albo bracie, jaki ty jesteś męski. A ja przychodzę i mówię, ale z ciebie dziad. Tak? A mój pastor mówi co innego, no bo on widzi jak pasterz, a ja widzę jak prorok. Więc może są nieprzyjemni czasami, tak? Kiedy mnie pierwszy raz uzdrowiono, modlił się o mnie człowiek, to tak mnie walnął w czaszkę, że myślałem, że czerep mi spadnie. I wcale się nie modlił, tylko powiedział, bądź uzdrowiony. Pomyślałem, co za gbur, ale zostałem uzdrowiony. Po prostu. On nie umiał tylko tego delikatnie zrobić, ale miał namaszczenie. Drodzy, Bóg darował, bo Bóg chciał, żeby Paweł przybył do Rzymu i żeby był w dobrej kondycji duchowej. Więc po drodze, nawet kiedy ludzie zrobili błąd, Bóg to wykorzystał, żeby Paweł miał trening na tej wyspie. Wielu ludzi musiał uzdrawiać, o wielu się modlić, tak? Więc nie chodził w goryczy, o zimno nam tu i mokra wyspa i w ogóle zima i co ja tu robię. On miał zajęcie. Kiedy człowiek ma pracę pańską, to nie ma depresji. Bo rano wstanie i mówi, o tego się jeszcze pomodlę i o tego się pomodlę, tak? I tu i poczytam Biblię, bo muszę być naładowany, bo ktoś mnie zapyta. Kiedy się nawróciłem, nie było korkondancji niedostępnej. One były, tylko nie były dostępne. Więc kupiłem sobie zeszyt 150 kartek i podzieliłem go na działy i robiłem sobie korkondancję. Czytając Biblię, przepisywałem ręcznie do zeszytu i do dzisiaj go mam. Najlepsza korkondancja, jaką mam. Rewelacja. Podzieliłem sam sobie na tematy. Zajęło mi to kupę czasu. Ale wiecie, kiedy ktoś mnie pytał później, no dzisiaj mam elektroniczną wersję, więc trudno znaleźć. Muszę już według korkondancji, tej, która tu jest, wyszukiwarki. Ale kiedyś, kiedy się mnie pytał, a gdzie jest napisane, że Jezus jest Bogiem, to otwierałem, ile wersetów trzeba. Bo ja to przerobiłem, nie tylko czytając, ale jeszcze czytając, pisząc, powtarzając, wracając do tego. Ja miałem to opanowane. Paweł miał opanowane rzeczy. Bóg powiedział do nas, żeby w nikim z nas nie było korzenia goryczy, tak? A niektórzy wstają rano. O, znowu zimno, a mi nogi marzną. Znowu ptaszki śpiewają. Niektórym pomagają, a jeden facet się przeprowadził, mówi, że za mocno śpiewają. I to nie koguty, bo to kogut to też ptaszek, tak? Może trochę większy. Ale normalne ptaszki, takie skowronki, słowiki, drozdy, wróble. Wyprowadził się. Powiedział, mnie to budzi w nocy, czy nad ranem. Bo za mocno śpiewają. Albo inni sobie zatyczki. Mój zięć to śpi w zatyczkach, czy stoperach. Bo mu ptaszki śpiewają. Może i tak. Ale drodzy, Bóg chce waszego rozwoju. Żebyście wstawali rano i żebyście widzieli cel. Bóg mnie wybrał, żebym coś zrobił. A jeżeli Bóg mnie wybrał, to znaczy, że Bóg mnie obdarował, tak? dał mi środki do wykonania. Bóg utorował mi drogę. Bóg jest ze mną, bo ja jestem z Bogiem. Bo ja powiedziałem: Bogu, stoję do Twojej dyspozycji. Jestem z Tobą. Bóg nie zapomina swoich. Bóg o każdego walczy. Bóg do każdego się przybliża. Zasila nasze ręce i nasze kolana. Daje nam siłę. Więc kiedy Paweł przyjechał do Rzymu, a w Rzymie była opresja demoniczna. Dlaczego? To było miasto nierządu i miasto, gdzie walczyli gladiatorzy, gdzie życie ludzkie się nie liczyło. Gdzie na arenach palono ludzi, zarzynano, rzucano dzikim zwierzętom. Więc opresja demoniczna była straszna. I tam nie można było sobie tak pójść i głosić Ewangelię. Bo świat duchowy był przeciwko. Paweł przeszedł dobry trening. I kiedy poszedł do Rzymu, zwiastował Ewangelię i wiecie, co zrobili? Wypuścili go na wolność. Zamiast go zabić, wypuścili go na wolność. Coś niesamowitego. I Paweł mówi, a teraz i do Hiszpanii dotrę. Jeszcze dalej. Taką miał zachętę do ekspansji, do podróży misyjnych, do zakładania kościołów. Przyszedł czas, żebyście nie grzali krzesełek. Czy ławek, krzesełek. Żebyście się ruszyli, bo Boże namaszczenie jest nad wami. Przychodzi czas, że Bóg was bierze z jednego miejsca w drugie miejsce. Jeżeli nie pójdziecie dobrowolnie, to pójdziecie tak jak Paweł w niewoli. Wprawdzie takiej fajnej niewoli, bo to z przychylnością setnika, ale jednak jako przymuszeni, używając lepszego słowa. Przymuszeni. I wiedzcie, że musi być czas zatrzymania się. Jeżeli nie, to i tak Bóg to dobrze wykorzysta, bo Bóg jest dobry, tak? Bóg mówi: nie dopuszczę doświadczenia, które by przekraczało wasze siły, ale wraz z doświadczeniem daje wyjście. Więc Bóg taki jest. A kiedy pójdziecie już w to miejsce pośrednie, Bóg tak was wzmocni, tyle będzie modlitwy potrzeba i tyle czytania słowa i tyle rozmów braterskich, że wasze serca będą tak zbudowane, że jak pojedziecie do Rzymu, cokolwiek to znaczy, to moce ciemności będą musiały przed wami ustąpić. To diabeł będzie musiał uciec. Będziecie mieli swobodę działania. Będziecie mieli wyraźne Boże prowadzenie. I tak kończąc, chcę powiedzieć na poświadczenie, kiedy przyszli Żydzi, od których Paweł się spodziewał, że go znowu wykną czci i wiary, a oni mówią: a my do ciebie nic nie mamy, a myśmy nawet na twój temat złego nie słyszeli. Nikt nam nic nie przysłał, nikt nam nic nie powiedział, a działaj sobie. I zobaczył, że jest przychylność, że Bóg jest z nim. Kochani, chcę wam powiedzieć, jesteście szczególnym kościołem, nawet jak popełniacie błędy. Nawet jak gdzieś tam chybiliście celu. Nawet jak się ktoś potknął i upadł. Ale jesteście kościołem wybranym. I to główne słowo, które na dzisiaj miałem wam powiedzieć, przeniesie was Bóg w inne duchowe miejsce. W inne miejsce służby, w inne miejsce działania. I to, o czym niektórzy dzisiaj marzą, żeby wejrzeć w świat duchowy, żeby wkładać ręce na chorych, żeby wreszcie tak było, jak jest Marka napisane, a ci, którzy uwierzą, na chorych ręce kłaść będą. Ja wam gwarantuję, że tak będzie. Że to już nie będzie w sferze marzenia, tylko to będzie w sferze praktykowania. Tylko w tym wszystkim nie dajcie się zwariować. Bądźcie normalni. Tak? Nienawiedzeni. Normalni. Bo Bóg tak lubi. Normalność. Tak? A jeżeli Bóg to robi, to chciałbym, żebyście teraz wstali i żeby każdy z was, nie będę wzywał nikogo na środek to będziemy tutaj, kto przyjdzie, kto będzie chciał się modlić, słowo prorocze czy cokolwiek, ale teraz każdy tam, gdzie jesteś, niezależnie jaki masz obraz siebie samego, niezależnie jeszcze nawet czy się nawróciłeś już czy nie, ale chcę, żebyś powiedział Bogu: Boże, stoję ci do dyspozycji. Chcę pójść z Tobą tam, gdzie Ty mnie poprowadzisz. Nawet kiedy będzie wiatr w oczy po drodze. Ale ja chcę z Tobą pójść, bo Ty jesteś wierny, tak?
Wszechmogący Ojcze, Ty, który żyjesz, Ty, który trwasz, Ty, który powołałeś liderów tego Kościoła, Ty, który powołałeś każdą osobę od najmniejszej do największej. Wszechmocny, cudowny. Ty, który jesteś jedynie wielki, a jednak dostępny, a jednak miły, a jednak wspaniały, a jednak dobry. Panie, dotykamy się dzisiaj Ciebie i pragniemy tego miejsca, o którym mówisz. I pragniemy pojechać do Rzymu. I chcemy, Panie, tego nieprzyjaznego nam miasta po to, żeby tam zaprowadzić Twój ład i porządek, żeby poszerzyć Twoje królestwo, żeby, Panie, zwiastować, tak jak Godson dzisiaj zwiastuje w Sejmie, żeby zwiastować, żeby wydawać owoc, żeby, Panie, Twoja łaska była nad nami. Panie, daj nam wytrwać ten okres przejściowy. Ale też daj nam siłę do tego, żebyśmy nie mieli goryczy. Daj nam siłę do tego, żebyśmy umieli węża szcząsnąć w ogień. Byśmy uzdrowili ojca naczelnika wyspy i wielu ludzi. I żebyśmy, Panie, mocni, silni i pełni Twego ducha i w otoczeniu rzeszy aniołów mogli pójść do miejsca, które dzisiaj wydaje nam się trudne. Panie, kiedy Ty otwierasz drzwi, to nikt ich nie zamknie. I my w nie chcemy wejść z podniesionym czołem, świadomi godności i łaski i namaszczenia, które dla nas przygotowałeś. Ojcze, zostawiam błogosławieństwo dla tego Kościoła. I mówię, niech każdy będzie zainspirowany, chętny. Panie, otwórz dzisiaj możliwości dla nich i daj, żeby słyszeli Twój głos, żeby widzieli sny, żeby je rozumieli, żeby, Panie, słowo, które czytają z Biblii, było żywe dla nich, żeby to nie była martwa litera i spraw, Panie, żeby ten Kościół płonął większym ogniem niż kiedykolwiek płonął. I daj, Panie, im normalność, żeby nikt ich nie posądził o nawiedzenie, o nadpobudliwość, o emocjonalizm. Panie, spraw, żeby byli mocni w Tobie, zmieniający rzeczywistość według Twojej woli w imieniu Jezusa. Amen.